Rozdział 21. Mała Emilka. W domu tym był służący, przywiązany do osoby Steerfortha, który służył mu w uniwersytecie i był na pozór wzorem uczciwości. Tak, sądzę, że istotnie niepodobna było spotkać człowieka tej kondycji, wyglądającego bardziej szanownie. Milczący, chodził cicho, spokojny, pełen uszanowania, uważny, gotów na każde skinienie, a nieobecny, gdy niepotrzebny. Lecz nade wszystko, powtarzam, wyglądał poważnie i szanownie. Nie miał on twarzy łagodnej i usłużnej. Owszem, sztywny był raczej, włosy nosił krótko ostrzyżone i wygładzone, mówił z cicha i kładł pewien nacisk na literę S, tak, że się zdawało, jakoby używał jej częściej niż innych liter alfabetu. Wszystko to nie przeszkadzało mu wyglądać nader poważnie. Zresztą, gdyby nawet miał nos krzywy lub zadarty, wyglądałby poważnie. Otoczył się już taką atmosferą i żył w niej jak w odpowiednim sobie żywiole. Niepodobne było posądzić go o najlżejszą nieuczciwość. Nikomu też na myśl przyjść nie mogło odziać w liberię podobnie godnego człowieka. Powołać go do ciężkiej lub poniżającej usługi byłoby uwłaczeniem jego godności. Nawet pokojówki tak dalece czuły to, że same spełniały najcięższe służby, a on tymczasem zwykł był czytywać gazety przy kominku lub w kredensowym pokoju. Nie spotkałem nikogo podobnie zamkniętego w sobie jak on i to mu tym większej dodawało jeszcze powagi. Nawet fakt, że nikt nie znał jego chrzestnego imienia, powagę tę powiększał. Wszyscy znali go pod nazwiskiem Littimera. Piotra można było powiesić, posłać do ciężkich robót Pawła, ale Littimer pozostawał nietykalny. Dzięki też zapewne abstrakcyjnym wpływom jego powagi czułem się większym jeszcze dzieckiem wobec tego człowieka. W jakim on sam był wieku, nie umiałbym powiedzieć, gdyż powaga jego i spokój pasować mogły zarówno do 30, jak i 40-letniego mężczyzny. Littimer wszedł z rana do mego pokoju, kiedym był jeszcze w łóżku. Przyniósł mi ową nieszczęsną ciepłą wodę do golenia i wyczyszczoną odzież. Gdy rozchyliłem firanki, ujrzałem go spokojnym, poważnym, nawet niezziębniętym, chociaż był wietrzny, styczniowy poranek. Ustawiał buty moje w pozycji jak do tańca i zdmuchiwał źdźbło kurzu z mego surduta, układając go starannie na kształt dziecinnej sukienki. Odpowiedziałem mu dzień dobry i spytałem o godzinę. Z największą powagą wyjął z kieszeni na ciężkim łańcuchu zawieszony zegarek, pocisnął sprężynę, popatrzył na tarczę jak na wyrocznie, zamknął kopertę i oznajmił mi, że już za pozwoleniem 9:30. Pan Steerforth, rzekł, pyta, czy pan wypoczął po podróży. Dziękuję, odrzekłem, spałem wybornie. A jakże się ma pan Steerforth? Dziękuję panu, odrzekł. Pan Steerforth ma się nieźle. Littimer nigdy nie używał superlatywów i nie odzywał się o niczym stanowczo i twierdząco. Człowiek ten był wzorem miary we wszystkim. Czym mogę jeszcze panu służyć? Spytał. O 9:00 będzie pierwszy dzwonek. Do śniadania państwo zasiadają zwykle o 9:30. Czym mogę służyć? Dziękuję. Nic mi już nie trzeba. Do usług pańskich. Rzekł, skłaniając się, a gdy odchodził, zamknął drzwi cicho, nie chcąc zbudzić mnie z drzemki, jakby od niej całe me zależało życie. Odtąd co rano podobne zamienialiśmy słowa, ani o jedno słowo więcej, ani jedno mniej. I zawsze, jakkolwiek bym urzł, był z wieczora we własnym mniemaniu dzięki okazywanej mi przez Steerfortha przyjaźni i okazywanemu przez jego matkę zaufaniu, dzięki rozmowom z panną Dartle, zawsze wobec tego człowieka poczuwałem się tak, jak to mówią pomniejsi poeci, znów chłopięciem. Sprowadzał nam konie, a Steerforth, celujący we wszystkim, dawał mi lekcję konnej jazdy. Dostarczał nam szpad z gałkami oraz rękawic, a Steerforth uczył mnie fechtunku i wprawiałem się także pod okiem przyjaciela w boksowaniu. Nie obchodził mnie wcale wobec przyjaciela brak mój wprawy w tych męskich ćwiczeniach, lecz brak ten zawstydzał mnie wobec Littimera. Nie zastanawiałem się nawet nad tym, czy sam on biegły jest w sztuce jazdy, fechtunku i boksowaniu. Najmniejszym słowem nie dał mi do zrozumienia nic podobnego, nie okazał zdziwienia najlżejszym brwi ściągnięciem. A jednak w obecności jego Mieszałem się onieśmielony. Zastanawiam się dłużej nad wspomnieniem tego człowieka, gdyż wywarł był na mnie od razu silne, wypadkami późniejszymi aż nadto usprawiedliwione wrażenie. Tak minął jak najprzyjemniej tydzień cały. Minął szybko, a mnie jednak, ani na chwilę nie rozstając się z przyjacielem, któremu miałem tylko sposobność przypatrzyć się bliżej i pokochać bardziej jeszcze, zdawało się, jakobym był z nim dłużej niż byłem w istocie. Steerforth bawił się mną jak zabawką, ale to w sposób tak miły i ujmujący, że to mnie rozczulało, przypominało szkolne czasy. Zdawało się ich pozostałością. Przekonywało, że się jego względem mnie usposobienie nie zmieniło. Ośmielało. Zacierało istniejące pomiędzy nami różnice. Sposób, w jaki ze mną postępował, był zresztą swobodny i przyjacielski. I tak jak w szkole, tak później w życiu, nie obchodził się, byłem tego pewien, z nikim innym, jak ze mną się obchodził. Wierzyłem też, żem bliższy niż ktokolwiek inny jego sercu i to podwajało jeszcze moje przywiązanie do niego. Zdecydował się wreszcie towarzyszyć mi w zamierzonej na prowincję wycieczce. Nadszedł dzień naszego wyjazdu. Zrazu chciał wziąć z sobą Littimera, lecz postanowił następnie pozostawić go w domu. Szanowny ten jegomość, zawsze zadowolony z rozkazów swego pana, złożył nasze walizy w pojeździe wiozącym nas do Londynu z takim namaszczeniem, jak gdyby wyprawiał nas na koniec świata. Z godnością też przyjął skromne me podziękowanie. Pożegnaliśmy panią Steerforth i pannę Dartle. Dziękowałem serdecznie pierwszej za jej dobroć. Ostatnie wrażenie, uniesione z ostatnim rzuconym na mnie spojrzeniem kamerdynera, było, żem jest jeszcze wielkim dzieckiem. Nie potrafię opisać tego, czegom doznał, wracając do dawnych znajomych miejsc. Przybyliśmy dyliżansem. Tak byłem, pamiętam, czuły na temat Yarmouth, że gdy przejeżdżając przez ciemne ulice do gospody, Steerforth oświadczył, że o ile można wnosić, cała ta zapadła dziura wydaje mu się spokojna, poczciwa, czułem się tym pochlebiony. Położyliśmy się zaraz po przyjeździe. Przestępując próg gospody, przypomniałem sobie o parze brudnych skarpetek i kamaszy w związku z dawnym mym znajomym wielorybem. A nazajutrz wstaliśmy późno. Steerforth w jak najlepszym humorze odbył spacer po wybrzeżu, zanim jeszcze wstałem. Poznał tam, jak twierdził, z pół tuzina rybaków i dojrzał w oddali to, co musiało być z pewnością domem pana Peggotty. Brała go chętka, by pójść tam i przedstawić się jako David Copperfield we własnej osobie, tylko zmieniony, nie do poznania. — Kiedyż mnie przedstawisz, Davy? — pytał. — Jestem na twoje usługi. Zresztą zrób, jak ci będzie wygodnie. — Sądziłbym, odrzekłem, że najwłaściwiej byłoby zrobić to wieczorem, gdy wszyscy zbiorą się koło kominka. Jest to chwila, kiedy zaciszę to wygląda najlepiej. — Zgoda! — zawołał Steerforth. — Zatem do wieczora. Nie dam im tymczasem znaku życia, mówiłem rozradowany. Toż to będzie niespodzianka. O, naturalnie, rzekł Steerforth. Inaczej wszystko byłoby na nic. No, zobaczymy tych tuziemców w rodowitym ich otoczeniu. Są oni właśnie tacy jacyś, jak mówiłeś, odrzekłem. Ach, tak to. Przypomniały ci się moje utarczki z różą, zawołał spojrzawszy mi bystro w oczy. Niech ją. Boję się jej prawie. Jest ona moim złym duchem. Nie wspomina jej nigdy. A teraz co zamyślasz czynić? Pójdziesz zapewne do swej piastunki, co? Naturalnie, rzekłem. Przede wszystkim muszę widzieć Peggotty. Dobrze, rzekł Steerforth spoglądając na zegarek. Jeśli cię uwolnię na parę godzin, czy ci to wystarczy na cackanie się z nianią? Odpowiedziałem mu, śmiejąc się, że wystarczyłoby może i poprosiłem go, aby mi towarzyszył. I przekonał się naocznie, że go poprzedziła w domu i sercu mej piastunki sława, gotując mu niemal równe mi miejsce. Pójdę, gdzie życzysz, odrzekł. Zrobię, co ci się podoba. Rozkazuj tylko, a wszędzie, gdzie zechcesz, wystąpię w sentymentalnej czy komicznej roli. Dałem mu adres pana Berkisa, woźnicy jeżdżącego do Blunderstone i gdzie indziej. Sam zaś wyszedłem. Powietrze było ostre. Ziemia sucha, morze kędzierzawe i spokojne, a słońce w braku ciepłych, jasne, rzucało promienie. Wszystko tchnęło życiem i pogodą. Sam czułem się pełen życia i pogody i tak uszczęśliwiony obecnością w miłych mi miejscach, że chciało mi się uściskać każdego z przechodniów. Ulice wydały mi się ciasne i krótkie. Zawsze tak bywa podobno z miejscami znanymi w dziecięcych latach, gdy do nich potem wracamy. Wszystko mi jednak żywo stało w pamięci i nie zauważyłem nigdzie w niczym najmniejszej zmiany. Tylko nad sklepem pana Omera szyld był zmieniony. Omer i Joram opiewał, a dalej było jak dawniej. Kroki wiodły mnie wbrew mej woli. Przeszedłem ulicę i zatrzymałem się przed drzwiami sklepu. W głębi młoda, przystojna kobieta huśtała na ręku niemowlę, gdy tymczasem drugie dziecię czepiało się jej spódnicy. Od razu poznałem Mini i jej dzieci. Drzwi do izdebki za sklepem były zamknięte, lecz skrzypiały zupełnie tak samo jak przed laty. Czy zastałem pana Omera? Spytałem wchodząc. Chciałbym go widzieć. Jest w domu, odrzekła Mini. Astma nie dozwala mu wychodzić na tę pogodę. Joy, poproś dziadunia. Trzymający się jej fartucha malec wrzasnął i ku wielkiemu zadowoleniu matki schował się w jej spódnicę. Posłyszałem sapanie i chrapanie i po chwili zjawił się pan Omer we własnej osobie. Dychawiczny, lecz wcale nie postarzały. Do usług pańskich, rzekł. Co pan rozkaże? Chciałbym uścisnąć pana dłoń, zawołałem za okazaną mi niegdyś uprzejmość. Nie miałem dotąd sposobności podziękować panu. Za uprzejmość? Nie przypominam sobie. Czy się pan nie myli czasem? O nie. Pamięć moja musiała się przykrócić wraz z oddechem, odrzekł, potrząsając głową. Nie przypominam sobie. Jak to? Nie pamiętasz pan? Spotkałeś mnie przy gospodzie. Przyprowadziłeś tu na śniadanie, a potem pojechaliśmy razem do Blunderstone. Pan, pani Joram i pan Joram, który nie był jeszcze wówczas mężem pani. A na rany Chrystusa! Zawołał pan Omer i zakaszlał się, a potem dodał. Mini, duszko, pamiętasz? Był to pogrzeb tej damy. Mojej matki. Tak, tak, właśnie. Mówił, dotykając mi piersi wskazującym palcem. Matki, pamiętam. No, taki mały chłopczyna. A tam w Blunderstone grzebaliśmy wraz z matką. Dzieciątko, pamiętam. Jakże się pan miewa? Podziękowałem mu, pytając nawzajem o zdrowie. Tak sobie, rzekł, nic nowego. Oddech mam coraz krótszy. Ha, trudno, aby się na starość przydłużał, na to nie ma rady. Śmiał się i kaszlał. Córka z dzieckiem na ręku stała tuż przy nim. Kto by to powiedział, ciągnął, dwa naraz pogrzeby. I tegoż samego dnia właśnie, wracając, naznaczyliśmy dzień ślubu Mini. Niech pan raz już oznaczy, powiedział Joram. Tak, tak, ojcze, twierdziła Mini, niech wejdzie do spółki. Mini śmiała się i poprawiała włosy, korzystając z tego, że ojciec przytrzymywał skaczące na stole dziecko. Dwa pogrzeby, kiwał głową krawiec. Właśnie tak. Joram, przy robocie w obecnej chwili. Szara ze srebrnymi ćwieczkami, o parę cali dłuższa. Trzymał skaczące przy stole dzieciątko. Ale czym mogę panu służyć? Herbatą? Dodał. Podziękowałem, byłem po śniadaniu. Aha, mówił, przypominając sobie. Peggotty, ta żona woźnicy Berkisa, miała jakieś z waszą rodziną stosunki. A, służyła u was, potwierdziłem. Gdyby to oddech tak wracał z pamięcią, rzekł. Otóż widzi pan, mamy tu obecnie jej krewną. Zręczna i nikt więcej od niej posiadać w krawieczyźnie nie może dobrego smaku. Księżniczka, mówię panu. Mała Emilka, zawołałem. No, na imię jej Emilka i niewielka, ale za to twarzyczka. Kobiety zjadłyby ją w kaszy, gdyby mogły. Nie wiadomo, co ojciec bredzi, zaoponowała córka. Nie mówię tego o tobie, duszko, tłumaczył się ojciec, mrugając ku mnie. Ale o połowie co najmniej mieszkanek Yarmouth, a i na 5 mil dokoła zjadłyby ją. Niechby się skromnie trzymała na swym miejscu. Odcięła się młoda pani Joram i nie dawała powodu do plotek. Oj, nie dawała, duszko, nie dawała. Nie znasz życia i świata. I to, czego są zdolne kobiety, zwłaszcza gdy idzie o piękność innych kobiet. Sądziłem, że już po nim będzie. Tak się po tym żarciku rozkaszlał. Musiał się schylić i oprzeć o stół, a całą jego postacią wstrząsały spazmatyczne dreszcze. Nawet wstążeczki u podwiązek fruwały tam i z powrotem. Wykaszlawszy się, usiadł zmęczony. Powidzi pan, mówił ocierając pot z czoła i łapiąc powietrze. Nie wdaję się tu z nikim. Nie nawiązuję żadnych przyjaźni ani miłostek. No i to wystarczy, aby rozgłaszano, że choruję na panią. Bóg wie, jakiego wyczekuje losu. Ot, po prostu musiała kiedyś wygadać się w szkole, że jeśli by była wielką panią, uczyniłaby to lub tamto dla wuja, którego ubóstwia. Tak, panie, potwierdziłem gorąco. Mówiła mi to nieraz, gdyśmy byli dziećmi. Pan Omer skłonił głowę i potarł brodę. No tak właśnie, ciągnął. A i to, że w byle czym wygląda lepiej niż każda inna. We wszystkim jej do twarzy. A i to prawda, że jest nieco, jak mówią, krnąbrna. Co do mnie nie wiem właściwie, jak to inaczej nazwać. Ja mówię po swojemu, uparta. Jak raz coś postanowi, to musi na swoim postawić. I oto wszystko, co jej zarzucić można. Prawda, Mini? Niby mało. I tak, ciągnął pan Omer, dostała bardzo dobre miejsce towarzyszki u jakiejś starszej damy i rzuciła je. Potem dostała się tu, do nas, na 3-letnią naukę. Po 2 już latach nic jej nie brakuje. Prawda, Mini? Prawda, ojcze, odrzekła pani Joram. No mógłby kto myśleć, że jej co ujmuje. Bardzo dobrze, słusznie. A teraz, mój panie, kończył, śmiejąc się krawiec. Zdaje się, żem wszystko powiedział, boś gotów posądzić mnie, żem większy gaduła, jak na to tchu mi starczyć może. Ponieważ cała ta rozmowa o Emilce w przyciszonym utrzymania była tonie, pewien byłem, że się ona znajduje w pobliżu. A na pytanie moje w tym względzie otrzymałem twierdzące skinienie głowy i wskazanie wzrokiem drzwi do sąsiedniego pokoju. Spytałem, czy mogę tam zajrzeć, na co zgodzono się chętnie. Spojrzałem przez okienko. Szyła. Wydała mi się najpiękniejszym stworzeniem pod słońcem z tymi jasnymi, niebieskimi oczyma, które znałem z dzieciństwa mego, zwróconymi właśnie na bawiące się u nóg jej dziecko Mini. Na pięknej jej twarzy była samowola i jakiś cień przekory, usprawiedliwiający poniekąd. Czyniono jej zarzuty, lecz poza tym wszystko w niej tchnęło uczciwością i niewinnością. Na dziedzińcu rozlegał się ustawicznie zgrzyt z dawien dawna mi znany. Cichy, jednostajny, niemilknący. Wejdź pan tam, jeśli się panu podoba, zapraszał krawiec. Nie śmiałem. Bałem się ją zmieszać, a jeszcze bardziej bałem się własnego wzruszenia. Zapytałem tylko, o której godzinie wychodzi ze sklepu, a pożegnawszy krawca i jego córkę, udałem się do mojej kochanej Peggotty. Zastałem ją w kuchni. Przygotowywała obiad. Otworzyła mi, gdym zapukał, pytając, czego życzę. Patrzałem na nią, śmiejąc się. Ona zaś na mnie poważnie, surowo. Nie przestałem do niej pisywać, ale 7 lat minęło, odkądśmy się widzieli. Czy zastałem w domu męża pani? Spytałem obojętnie niby. W domu, panie, odrzekła, lecz cierpi na reumatyzm. Więc nie jeździ już do Blunderstone? Spytałem. Jeździ, gdy mu zdrowie służy. A panią Berkis? Uważniej spojrzała na mnie. Uczyniła ręką gest pytający. Chciałem, rzekłem, spytać o dom nazwany... A, Wroni Bór, jeśli się nie mylę. Cofnęła się przestraszona, wyciągając naprzód obie ręce. Peggotty! Zawołałem. Dziecko! Moje drogie dziecko! Krzyknęła, chwytając mnie w objęcia. Czegóż też nie dokazywała. Śmiała się i płakała na przemian i razem. Cofała się i zbliżała, oglądając mnie z dumą, z ciekawością, z niedowierzaniem. Obsypywała pocałunkami, z żalem, że ta, której mógłbym być dumą i pociechą, nie mogła mnie do macierzyńskiego przytulić serca. Co do mnie... Nie powstrzymywał mnie żaden wstyd fałszywy i nigdy może, nawet w objęciach matki, Nie płakałem tak szczerze, jak w tej chwili. Jakże się Berkis ucieszy, mówiła wycierając fartuchem oczy. Lepiej mu to pomoże niż lekarstwa. Pójdę, powiem mu. A może sam pójdziesz ze mną? Zgodziłem się na to chętnie. Sporo jednak czasu upłynęło, zanim wyszliśmy z kuchni. Za każdym razem, gdy się Peggotty zbliżyła do drzwi, wracała, porywała mnie w objęcia, pokrywając łzami i pocałunkami. Weszliśmy wreszcie na schody. Pozostałem chwilę za drzwiami, bo chciała uprzedzić męża. Po chwili byłem przy chorym. Przyjął mnie z zapałem. Tak był zreumatyzowany, że nie mógł mi podać ręki i prosił, abym potrząsnął chwast jego szlafmycy, co też spełniłem z całego serca. Usiadłem przy łóżku. Powiedział, że wyobraża sobie, że znów wiezie mnie na swym wózku drogą do Blunderstone. Okryty pod brodę kołdrami, z wyjątkiem twarzy, wyglądał wielce zabawnie. A, pamiętasz pan, spytał, czyje imię wypisałem na wózku? Ach, panie Berkis, rozmawialiśmy o tym nieraz, pamiętam. Gotów byłem, zauważył. O, od dawna i nie żałuję tego, odrzekł. A czy pamiętasz pan, jak mówiłeś mi o jej zręczności w pieczeniu ciasta z jabłkami i gotowaniu? Doskonale. Święta to była rzetelna prawda, twierdził, potrząsając szlafmycą i zwracając wzrok na mnie, czekał potwierdzenia swoich słów. Święta prawda, powtarzał. Taki biedak jak ja, dość ma czasu do rozmyślania, leżąc nieruchomo. Nieszczęsny jestem człowiek, bardzo chory. Przykro mi to słyszeć, panie Berkis. Bardzo biedny, doprawdy, skarżył się. Tu, wysuwając prawą rękę spod kołdry, ujął z trudnością kij przywiązany do poręczy i po chwilowym, bezskutecznym szukaniu nim tu i ówdzie, przy czym twarz jego najrozmaitszy przybierała wyraz, natrafił na skrzynkę, której bok jeden wyglądał spod łóżka. Uspokoił się. Stare rupiecie, mruknął. O, mruknąłem. Dobrze byłoby, żeby to były pieniądze. Życzyłbym z całego serca, ale to nie pieniądze, rzekł, roztwierając szeroko źrenice. Upewniłem go, że jest tego samego, co i on przekonania. Zwrócił wzrok na żonę. Najlepsza pod słońcem kobieta z tej Peggotty Barkisowej. Zasługuje na wszelkie pochwały. Pomyśl, kochanie, o obiedzie. Mamy gościa. Postaraj się, aby było co tam zjeść i wypić. Chciałem podziękować i wymówić się, lecz powstrzymał mnie zadowolony wyraz twarzy Peggotty. Mamy tu gdzieś parę groszy, mówił chory, ale właśnie zmęczyłem się bardzo. Odejdź z panem Davy, odpocznę, zasnę i znajdę może, gdy się obudzę. Pożegnaliśmy go i odeszliśmy. Za drzwiami Peggotty wytłumaczyła mi, że to tylko zwykły wybieg jej męża i że pan Berkis, pomimo cierpień, zwlecze się z łóżka, by wydobyć pieniądze z nieszczęsnej skrzynki. Istotnie, usłyszeliśmy niebawem jego jęki i stękania, jak gdyby miał wyzionąć ducha. A chociaż w oczach Peggotty malowało się współczucie, utrzymywała, że mu ta hojność na dobre wyjdzie i że nie trzeba mu przeszkadzać. Jęczał i stękał, zanim położył się z powrotem. Wówczas dopiero nas zawołał, utrzymując, że się dopiero przebudził, wypoczął i znalazł pod poduszką gwinę, a zadowolenie z oszukania nas i sprytnego odwrócenia uwagi od skrzynki zdawało się wynagradzać poniesione przezeń trudy i doznane bóle. Uprzedziłem Peggotty o odwiedzinach Steerfortha, który też niebawem nadszedł. Pewien jestem, że nie rozróżniała dostatecznie, czy wita w nim osobistego swego dobroczyńcę, czy tylko mego przyjaciela. W każdym razie powitała go serdecznie i uprzejmie. Do pokoju chorego Berkisa wniósł z sobą Steerforth promień światła i ożywczego powietrza. Bez hałasu, bez wysiłku, od niechcenia był wesół, powabny i tak przyjacielski, że nawet mnie oczarował, chociaż od dawna byłem nim oczarowany. Bawiliśmy się wybornie w bawialnym pokoiku, gdzie nietknięta od ostatniej mej bytności księga męczenników wyjęta została z biurka i rozłożona na stole. Przewracając karty, przypominałem sobie stare wrażenia. Wreszcie Peggotty oznajmiła, że pokoik mój jest gotów i Miała nadzieję, że zostanę u niej na noc. Naturalnie, zawołał Steerforth. Pozostaniesz tu, a ja wrócę do gospody. Przywieźć cię tak daleko, zauważyłem, i opuszczać, wydaje mi się... Co ci się tam wydaje? Pomyśl, do kogo tu należysz. Zawołał i tak się to ułożyło. Był przez całe popołudnie w wybornym humorze. O 8 wybraliśmy się do pana Peggotty, a nawet w miarę jak płynęły godziny, przymioty i zalety mego przyjaciela rosły i nieraz myślałem później, że go upajało wszelkie powodzenie. A przekonanie, że się podoba, rozwijało i zaostrzało zalety, którymi jednał sobie ludzi. I gdyby mi był kto powiedział wówczas, że wszystko to jest pustą zabawą, poczuciem własnej wyższości i graszką w zdobywaniu tego, o co wcale nie dbał i co po chwili odtrącić miał z obojętnym lekceważeniem, oburzyłbym się na oszczerce i skarcił. To też zapewne we wzmożeniu moich roztkliwionych uczuć przyjaźni i wierności zdawało mi się, gdy szedłem obok niego w noc ciemną po wilgotnym nadbrzeżnym piasku do łodzi pana Peggotty, że wiatr szumi smutniej niż owej nocy, gdym po raz pierwszy do drzwi tej łodzi zapukał. Smutna, dzika miejscowość, zauważyłem. Ponura w nocy, odrzekł. Słyszysz, jak morze ryczy? Tak, jak gdyby pożreć nas chciało. Czy to ta tam łódź? Widzę światło w okienkach. Ta właśnie. Ta sama, którą zauważyłem rano. Wyraźnie wiódł mnie więc tu instynkt. W milczeniu zbliżyliśmy się do drzwi. Położyłem rękę na klamce, cicho zalecając przyjacielowi, aby wszedł tuż za mną. Z wnętrza dochodziły nas głosy, a kiedy otworzył drzwi, usłyszałem klaskanie. Czyje? Oto zwykle niepocieszonej pani Gummidge. Nie sama ona zresztą zdawała się być wzruszona. Pan Peggotty z rozradowaną twarzą roztarł był ramiona, jakby chciał pochwycić w nie Emilkę. Ham! Na poły uradowany, na poły zawstydzony, trzymał Emilkę za rękę. A tę ostatnią, uśmiechniętą, rozrumienioną, wejście nasze powstrzymało właśnie w chwili, gdy wyrywając się kuzynkowi miała frunąć w objęcia wuja. Oto jakich zastaliśmy w chwili przejścia z nocnych cieni i chłodu do ciepłej, jasnej izby, w głębi której pani Gummidge klaskała w dłonie jak szalona. Wejściem swym spłoszyliśmy ten obraz. Zdawać by się mogło, że był przewidzeniem. Stałem już pośród nich, oko w oko ze zdziwionym panem Peggotty, gdy Ham zawołał: Panicz! Panicz Davy! Po chwili wszystkie się ku mnie wyciągnęły dłonie. Wszyscyśmy naraz zaczęli się witać, pozdrawiać. Pan Peggotty tak był uszczęśliwiony, że nie wiedział, co ma mówić lub robić i tylko ściskał ręce. To mnie, to memu przyjacielowi. Burzył niespokojną dłonią siwe na głowie włosy i śmiał się, zadowolony i triumfujący. Trzebaż to, mówił, abyście panowie trafili tu dzisiaj, dziś właśnie. Nigdy się nic podobnego nie zdarzyło. Emilko, kochanie, zbliż się, zbliż, bo ja ty mała czarodziejko. Oto widzisz, przyjaciel pana Davy. Słyszałaś o nim, Emilko. Przybył on tu z nim, aby cię zobaczyć w ten najpiękniejszy wieczór w całym moim życiu. Słyszysz? Najpiękniejszy w życiu twego wuja. Wypowiedziawszy to jednym tchem, z niepomiernym zadowoleniem, pan Peggotty wziął w obie swe dłonie twarz siostrzenicy, ucałował ją z 10 razy, przytulił do serca, pogłaskał i dopiero wówczas wypuścił. Pobiegła schronić się do pokoiku, w którym zwykle sypiałem, a biegnąc zarumieniona, oglądała się jeszcze na nas. Dwóch dżentelmenów, takich dwóch dżentelmenów, powtarzał rybak. Aha, aha, wołał Ham. Dobrześ, wuju, powiedział. Dwóch dżentelmenów. Ależ pani urósł. Przepraszam was, panowie, ciągnął pan Peggotty, jeśli znajdujecie mnie w niezwykłym usposobieniu. Emilko, kochanie! Aha, wybuchnął śmiechem. Domyśliła się, co powiem, i frunęła. Znajdźcie mi ją i sprowadźcie tu matko. Pani Gummidge wyszła do sąsiedniej izdebki. Otóż, mówiłem, ciągnął pan Peggotty, sadzając nas przy kominie, że jest to najpiękniejszy wieczór mego życia. Jestem prosty rybak szorstki, Ale to najpiękniejszy wieczór mego życia. Oto wszystko, co mogę powiedzieć. Mała Emilka, ciągnął głos zniżając i zwracając się do Steerfortha, która tak się dopiero rumieniła. Steerforth potakiwał z wyrazem takiego zainteresowania i zrozumienia, że poczciwy rybak zawołał: doprawdy, ale oto i ona. Dziękuję panu. Tymczasem Ham kiwał w moją stronę głową, jakby na potwierdzenie tego, co wuj mówił. Ta nasza Emilka, ciągnął pan Peggotty, jest nam tu w domu, prosty jestem człowiek, lecz czuję to głęboko, pociechą naszą, radością, wszystkim. Nie jest ona moim urodzonym dzieckiem, własnych dzieci nie miałem, ale jeśli bym miał, nie mógłbym kochać ich więcej. Rozumie pan, nie mógłbym. Doskonale to rozumiem, odrzekł Steerforth. Wiem, że pan rozumie, mówił rybak, i dziękuję panu. Pan Davy pamięta, jaką była ona, a pan sam dziś widzi, jaka jest teraz. Ale żaden z was się nie domyśla, czym była i jest dla mego serca. Twardy jestem, panie, szorstki, jak nie przymierzając morski jeż, ale nikt, oprócz może tamtej kobiety, nie wie, czym jest dla mnie to dziecko. A między nami mówiąc, tu głos zniżył, i pani Gummidge, choć zalet pełna, domyślić się nie może. Potarł włosy ręką i ciągnął, opierając obie dłonie o kolana. Jest ktoś, co zna naszą Emilkę, odkąd ojciec jej utonął. Znał ją dzieckiem, dziewczynką, kobietą. Ten ktoś nieosobliwie może wygląda, coś tak niby jak ja, twardy, szorstki, ale uczciwy. Bardzo uczciwy. Serce ma na miejscu. Nigdy jeszcze Ham tak się nie uśmiechał jak w tej chwili. Co się temu dziegciarzowi zdaje? Śmiał się pan Peggotty. Ot, po prostu głowę stracił dla naszej Emilki. Cieniem jej był. Wysługiwał się na łapkach, głowę tracił, a od... I przyszła chwila, w której chciałbym upewnić los naszej Emilki. Oddać ją w opiekę jakiejś poczciwej duszy. Nie wiem, jak mi długo jeszcze żyć przeznaczono, ale to wiem, że jeśli by mnie na morzu zaskoczyły wiatry i gdybym po raz ostatni spoglądał na te tam światełka, byłbym spokojny, myśląc, że jest tu na lądzie żelazne ramię, gotowe podtrzymać, obronić Emilkę i że dopóki on żyje, włos jej z głowy nie spadnie. Pan Peggotty wywijał ręką, jak gdyby wskazywał gasnące mu już w oczach światła nadbrzeżne. A spojrzawszy z zadowoleniem na Hama, ciągnął. Radziłem mu pomówić o tym z Emilką. Taki chłop, a nieśmiały, jak gdyby od ziemi nie odrósł. Sam wtedy musiałem za niego mówić. Co on? Zawołała Emilka. On, którego znam od dzieciństwa i tak lubię. Och, wuju, po co on? To taki poczciwy chłopiec. Ucałowałem pieszczotkę i to jej tylko powiedziałem. Kochanie, dobrze robisz, że mówisz, co czujesz. Nie przemuszam cię. Wolna jesteś jak ptaszek. A jemu mówię. Pragnąłem tego. Cóż, kiedy nic z tego nie będzie? Ale niech się nic między wami nie zmienia, bądź dla niej, chłopcze, czym dotąd byłeś. Będę, odrzekł i dotrzymał słowa. Przez całe 2 lata był tym, czym dawniej, kochającym bratem. Twarz pana Peggotty, która się mieniła w czasie opowiadania, przybrała teraz wyraz triumfu. Jedną rękę położył na kolanie Steerfortha, drugą na moim i tak mówił. Aż tu raz, wieczorem, przypuśćmy dzisiaj, wraca Emilka z roboty i Ham z nią razem. Nic w tym dziwnego, powiecie może zapewne. Czuwał nad nią jak brat we dnie i w nocy. Ale tym razem dziekciarz ten prowadził ją za rękę. I spostrzegłszy mnie, zawołał: patrz, wuju, oto moja żoneczka. A ona, zmieszana, ale śmiało jakoś mówi: tak, wuju, jeśli ci się podoba. Czy mi się podoba? Zawołał pan Peggotty, przewracając oczy. Bogu to tylko wiadomo. A ona: dorosłam, wuju, zastanowiłam się nad tym. Czuję, że mogę zostać żoną tego poczciwego, kochanego chłopca. Na to pani Gummidge klasnęła w ręce i na to właśnie weszliście, panowie. Miało to miejsce przed chwilą. I oto jest ten, za którego wydaje naszą Emilkę. Hem drgnął pod ciężką, opadającą mu na ramię ręką rybaka, a poczuwając się w obowiązku zabrania głosu, tak począł. Paniż ją, panie Davy, pamięta, od taka była maleńka, a teraz jaka. Patrzyłem, jak rosła, jak kwiatek. Oddałbym za nią życie, panie Davy. Oddałbym ze szczęściem. Jest mi ona, panowie, jest mi więcej niż potrzebuję i wyrazić to mogę. Kocham ją. Ani na lądzie, ani na morzu nie ma pewno dżentelmena, który by jakąkolwiek damę tak kochał, jak ja ją kocham. Chociaż prosty jestem tylko człowiek. Wzruszyły mnie słowa poczciwego chłopca. Wzruszyło okazane nam przez niego i jego wuja zaufanie. Wzruszony byłem, a jakie we wzruszeniu tym miejsce zajęły wspomnienia z lat dziecinnych. Zastanawiać się nie będę. Czy jadąc do Yarmouth marzyła mi się miłość małej Emilki? Nie wiem. Wiem, że wszystko, com słyszał, napełniało mnie radością, lecz czułem zrazu tak jakoś, jak gdyby lada głupstwo radość tę w smutek zmienić mogło. Gdyby zaś przyszło mi wówczas wyrazić, com czuł, nie potrafiłbym nigdy. Do poruszenia pewnych strun wprawniejszej trzeba było dłoni, to też Steerforth swym humorem nastroił nas dopiero do potrzebnej harmonii. Panie Peggotty, rzekł, jesteś pan najpoczciwszym pod słońcem człowiekiem i zasługujesz na tę wielką pociechę, jaką ci wieczór dzisiejszy przyniósł. Oto dłoń moja. Winszuję ci też, kochany chłopcze. To Hama. A do mnie, Davy, duszko, przemieszaj w kominie, niech się jaśniej pali. A pan, panie Peggotty, niech tu nam sprowadzi śliczną swą siostrzeniczkę. Oto krzesło dla niej, bo ucieknie. W podobny wieczór nie chciałbym być powodem, dla którego zabrakłoby kogoś przy ogniu w rodzinnym waszym kółku. Nie za nic ani za wszystkie bogactwa Golkondy. Pan Peggotty poszedł szukać swej ulubienicy. Upierała się z początku i Ham pośpieszył z pomocą wujowi. W końcu przywiedli ją zarumienioną, zmieszaną. Wprędce ją jednak uspokoiło uprzejme, pełne uszanowania zachowanie Steerfortha. Unikał starannie wszystkiego, co by ją zmieszać mogło. Rozprawiał z panem Peggotty o łodziach, morzu, wiosłowaniu, rybołówstwie. Przypominał mi odwiedziny rybaka w Salem House. Mówił, śmiał się, rozruszał i rozbawił wszystkich. Wprawdzie Emilka mówiła mało, lecz twarzyczka jej jaśniała zadowoleniem. Była urocza. Steerforth opowiadał o jakimś rozbiciu okrętu, jak gdyby naocznym był tego świadkiem. Emilka słuchała go z szeroko rozwartymi oczyma. Opowiadał potem pocieszne jakieś wydarzenie z taką werwą, że śmiech Emilki rozlegał się do spółki z dźwięcznym, sympatycznym śmiechem mówiącego. Namówił nawet pana Peggotty do piosenki Gdy wiatr wieje, wieje, wieje. Sam zaś żeglarską pieśń zaśpiewał takim głosem i z takim uczuciem, że się zdawało, jakoby wicher na dworze przytulił się do ścian łodzi, by się wsłuchiwać w smutne, melodyjne dźwięki. Co zaś do pani Gummidge, nikt jej od śmierci męża, powiedział mi to na ucho pan Peggotty, nie potrafił jeszcze tak rozbawić. Oderwał ją tak dalece od zwykłych jej smutków, że utrzymywała nazajutrz, jakoby została oczarowana. Nie sam, tylko zresztą Steerforth wypełnił ów wieczór. Pomału ośmielała się jej Emilka. Rozmawiała ze mną o dawnych czasach, o naszych przechadzkach nad morzem, zbieraniu muszli i kamyków, a gdy mnie spytał, czy pamięta jeszcze, jakem ją uwielbiał, i gdyśmy się roześmieli i poczerwienieli oboje, Steerforth zamilkł i popatrzył na nas uważnie. Siedziała właśnie jak zwykle na skrzynce przy ogniu. Ham przy niej, na moim niegdyś uprzywilejowanym miejscu i nie wiem, czy przez zalotność i zwykłą sobie znaną mi z dni dziecięcych przekorę, czy przez skromność panieńską, odsuwała się od niego i przytulała do ściany. Zauważyłem, że czyniła to przez cały wieczór. Północ już była, gdyśmy odeszli. Na wieczerze podano suchary i suszoną rybę. Steerforth wyciągnął z kieszeni flaszę, którąśmy my, mężczyźni, bez rumieńca zaliczam siebie do mężczyzn, wychylili do dna. Rozstaliśmy się wesoło. Z otwartych drzwi długo nam jeszcze na ciemną drogę padał promień światła. Spoza ramienia Hema śledziły nas błękitne Emilki oczy, a głos jej słodki ostrzegał o niebezpieczeństwach czyhających na drodze. Prześliczne stworzonko, rzekł Steerforth, biorąc mnie pod ramię. Osobliwe miejsce, osobliwi ludzie. Osobliwe też robią wrażenie. Szczęście nam sprzyjało, powiedziałem, przybyć właśnie w podobną chwilę. Czyś widział kiedy ludzi podobnie szczęśliwych? Miło było brać udział w tym ich tak wielkim szczęściu. Pocieszny narzeczony, prawda? Zauważył. Był tak serdeczny dla Hama, dla nich wszystkich, że mnie ta chłodna uwaga ubodła. Lecz spojrzawszy na przyjaciela mego, ujrzałem tyle uśmiechniętej wesołości w błyszczących jego oczach, że mnie to rozbroiło. Jaki z ciebie żartowniś, zawołałem. Ach, Steerforthie, nie trzeba żartować z ubogich. Próżno powtarzałbyś utarczki swe z panną Dartle lub krył się z uczuciami przede mną. Znam cię. Widziałem wśród tych tam, jak mówisz ludzi, wiem, jak ich rozumiesz. Z jakim taktem i delikatnością jesteś zdolny wniknąć w uczucia prostego rybaka, rozbawić moją starą piastunkę. Wiem, że nie ma tam radości ani cierpienia, na które byś pozostał głuchy. I za to właśnie 1000 razy więcej kocham cię i uwielbiam. Zatrzymał się i patrząc mi prosto w oczy, szczery jesteś, Davy, rzekł. Szczery i poczciwy. Obyśmy wszyscy takimi byli. Po chwili śpiewał wesoło piosenkę pana Peggotty i idąc pomału, wracaliśmy do Yarmouth.